Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dzień dobry, Leszku.
Dzień dobry, Aniu. Witam Cię w ten jesienny poranko-wieczór, bo u mnie poranek, u Ciebie wieczór.
Witam serdecznie, witam naszych słuchaczy. Dzisiaj temat trochę ciężki, poważny. Będziemy rozmawiać o niepełnosprawnych w Korei. Coś, o czym tak naprawdę na co dzień się w ogóle nie myśli, no ale my mieliśmy kilka takich poważniejszych już audycji, między innymi o mniej zamożnych, ubogich w Korei, także zdecydowaliśmy się również na ten temat, wydaje nam się on ciekawy. No i może zaczniemy od tego, jakie były nasze pierwsze wrażenia, Leszek. Może ja zacznę.
Bardzo proszę, kobiety pierwszeństwo zawsze mają.
O rany, jaki
przynajmniej czarny. W Polsce, nie wiem jak w Korei. Znaczy wiem jak w Korei. Wiem jak w Korei.
No ja pamiętam, że taka moja pierwsza właśnie styczność z niepełnosprawnymi w Korei to były takie dosyć szokujące obrazy, które widziałam na ulicy. Szczególnie tutaj chodzi właśnie o te osoby, które były pozbawione nóg, a poruszały się na deskorolce, po prostu na chodniku. One leżały na tej deskorolce i poruszały się po prostu do przodu za pomocą dłoni, w ten sposób właśnie zwracając uwagę na swoje kalectwo, na to, że nie posiadają wózka inwalidzkiego, no i po prostu w ten sposób prosząc o wspomogę finansową. Przeważnie oczywiście to byli mężczyźni i to było tak, że po prostu od pasa w dół byli owinięci w takie gumowe, grube płachty, no tak to można chyba powiedzieć. No i to naprawdę przerażający trochę widok. Często po prostu no człowiek nie patrzy pod nogi aż tak bardzo, więc ci ludzie takie radyjka mają zazwyczaj, żeby muzyką w jakiś sposób sugerować, że są akurat gdzieś tam. No i takich ludzi najczęściej można było właśnie spotkać jeszcze wtedy w takich dosyć tłumnych ulicach, jak na przykład Myeongdong, więc to było też takie bardzo szokujące. No i takie osoby też można było zauważyć, do tej pory można zauważyć również w metrze. Inna taka sytuacja to są osoby niewidome, w których Korei jest też z jakiegoś powodu dosyć dużo. Te osoby najczęściej w metrze proszą o pieniądze, przechodzą po prostu z jednego wagonu do drugiego z takimi charakterystycznymi koszyczkami, do których wkłada się pieniążki. I również te osoby właśnie mają też te takie radyjka z taką bardzo specyficzną, jodującą muzyką, żeby właśnie od razu zwrócić uwagę podróżnych na tę osobę. Często też można spotkać, załóżmy w sklepach, w takich zwykłych restauracyjkach, osoby, które podchodzą do stołu i na przykład oferują sprzedaż gumy do rzucia. No i wtedy po prostu kupuje się troszeczkę więcej pieniędzy taką gumę do rzucia. Są to zazwyczaj osoby starsze, które w ten sposób reperują swój budżet. Ale nie tylko. W metrze rozdawane są różnego rodzaju jakieś tam, nie wiem, zabawki, czy jakieś tam wytwory
figurki
stworzone przez osoby niepełnosprawne, żeby po prostu sprzedać takie przedmioty i w ten sposób wspomóc działalność niepełnosprawną.
Tak, bardzo często też takie osoby, które właśnie w metrze rozdają te figurki, czy też jakieś takie gadżety, które można kupić, bardzo często też załączają na kolanach właściwie pasażerów, tych, szczególnie tych siedzących, kładają takie kartki z wyjaśnieniem, dlaczego oni zbierają, co jest ich problemem, że są właśnie w jakimś stopniu niepełnosprawni, czy mają trudną sytuację rodzinną. I no, powiedziałbym, że pomimo takiej koreańskiej takiej oschłości w takich postrzeganiu właśnie tej biedy, czy też potrzeby innych ludzi, to niektórzy Koreańczycy jednak decydują się, żeby pomóc. Także to trochę mnie tak zszokowało, bo generalnie Koreańczycy są ludźmi, są społeczeństwem, które nie za bardzo przejmuje się sytuacją innych ludzi, prawda? Nie są tacy bardzo empatyczni.
No to prawda. No a jakie były Twoje takie pierwsze spotkania z niepełnosprawnymi?
Znaczy, ja miałem też bardzo podobnie. To pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to były właśnie te osoby, tak powiedzmy, można powiedzieć, że one się czołgały po ziemi na tych takich deseczkach z kółkami, zawinięte od połowy w taką wyglądało to jak kawał takiej wielkiej dętki, taka guma czarna. I gdzieś tam tymi radykinkami się... Ja generalnie nie wiem, skądś wyniosłem, nie wiem czy z domu, czy ze szkoły, taką zasadę, że na osoby niepełnosprawne nie powinno się zwracać szczególnie wielkiej uwagi, ale nie w negatywnym tego stopnia, znaczy tego słowa znaczeniu, tylko takim pozytywnym, że nie powinno się traktować osób niepełnosprawnych jakoś inaczej niż zwykłych osób. Więc ja na takie właśnie przypadki, gdzie było widać te osoby na tych wózeczkach czołgające się, gdzieś, czy to było na Myeongdong, czy to było gdzieś tam przy jakichś bardziej zatłoczonych stacjach metra, to ja starałem się jakby przychodzić nie tyle obojętnie, co nie gapić się na tych ludzi, bo pewnie to też
jasne.
Pewnie źle oni by się z tym czuli, chociaż wydaje mi się, że takie czołganie się tam w tych miejscach publicznych, to oni chcą na siebie zwrócić uwagę, żeby jakby zarobić też jakieś pieniądze, żebrząc. No, oczywiście spotkałem też tych niewidomych w metrze z tymi radyjkami. No, na początku byłem przerażony tym w ogóle. No, to jest tak strasznie smutne, jak taka pani z takim radyjkiem właśnie niedowidząca idzie przez od pierwszego do ostatniego wagonu, czasami takiego strasznie zatłoczonego. No i w takim częściu ile może zarobić, nie wiem, z 10 tysięcy łonów, 30 zł. No i wiele też się mówi, nie wiem, czy będziemy mówić też trochę później w późniejszej części audycji o tym, że to nie zawsze to jest jakby ci ludzie pracują na swoją rachunek. To się zdarza, że te osoby są sterowane przez inne osoby, ale dokładnie. To w późniejszej części audycji. Natomiast to jeszcze przykuło również moją uwagę, to, że w Korei tak naprawdę niepełnosprawnych nie widać. Pomijając te osoby niewidome w metrze, czy te osoby właśnie na tych deskorolkach, jak to nazwałaś, chociaż deskorolka to takie pozytywne, kojarzące się słowo, to moją uwagę przekuło to, że w takim życiu codziennym, gdzieś tam wychodząc do pracy, czy wychodząc ze znajomymi gdziekolwiek, nie widzi się w Korei osób niepełnosprawnych. Nie widzi się osób jeżdżących na wózkach ze względu na jakąś niepełnosprawność. Nie widzi się osób chorych umysłowo. Nie widzi się jakichś tam dzieci z zespołem Downa, czegoś takiego. Bardzo rzadko, tak, bardzo rzadko można spotkać wózki inwalidzkie,
jeżeli rzadko, tak.
Jakieś wózki można spotkać takie elektryczne, ale to już jeżdżą nimi starsze osoby, które są w pełni sprawności jakby umysłowej, tylko jakby już z wygody właściwie jeżdżą tymi wózeczkami. No i wydaje mi się, że tutaj też na pierwszy raz, na pierwszy ten okres, kiedy byłem w Korei, rzuciło mi się to, że w Korei albo ta niepełnosprawność tutaj nie istnieje, albo istnieje w ograniczonym stopniu, albo jest po prostu tak skrupulatnie ukrywana.
No i chyba jednak to drugie, tak samo jak z ludźmi biednymi, prawda? Na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie widać tej biedoty, nie widać, że w Korei istnieje rozwarstwienie społeczne, a jednak przecież istnieje, prawda? Jest to dosyć poważny problem, o czym rozmawialiśmy w jednej z audycji już wcześniej.
Tak, dokładnie. No i tutaj jakby już przytaczając konkretnie liczby, to się okazuje, że tych niepełnosprawnych tak mało nie jest, ponieważ z danych z 2011 roku, z końca 2011 roku, tutaj no statystyki podają, że było 2,68 miliona osób niepełnosprawnych w Korei. No to jest ponad 5% społeczeństwa. Wydaje mi się, że jest to dosyć duże. No jak wszystkim wiadomo, Korea jest jednak społeczeństwem starzejącym się i tutaj jest też ten nisz demograficzny i jest coraz więcej osób starych. W związku z tym ta niepełnosprawność też w bardzo dużej stopni jest związana ze starzeniem się i z tym, że coraz więcej osób jest starszych. No i szacuje się, że 91% przypadków niepełnosprawności przychodzi w wieku późniejszym, czy to w związku z chorobą jakąś związaną, jakąś taką starczą, czy też z wypadkiem.
Jeżeli mogłabym tutaj przerwać, Leszek, właśnie z tym wypadkiem, to jest właśnie niesamowite, że my sobie zawsze myślimy o niepełnosprawnych jako ludziach, jakichś innych ludziach, nas niepełnosprawność nie dotyczy, a tak naprawdę kiedy przygotowywałam właśnie się do tej audycji, to czytałam o wielu właśnie przypadkach Koreańczyków, którzy na przykład skręcili sobie kark z powodu wypadku samochodowego. No i w takim momencie tak naprawdę po prostu z takiego zwykłego życia codziennego nagle człowiek jest niepełnosprawny, niepełnosprawny i nagle po prostu całe życie zmienia się no, po prostu diametralnie i to nie tylko dla niego, ale też dla całej rodziny, dla wszystkich wokoło. I brak tego systemu tutaj w Korei, o czym będziemy mówić jeszcze za chwilę, no po prostu tych ludzi naprawdę izoluje, wyklucza z takiego zwykłego rytmu życia i to jest naprawdę straszne.
Znaczy to jest rzeczywiście bardzo ciekawe i bardzo ważne też, co powiedziałaś, że tak naprawdę nie wolno myśleć o ludziach niepełnosprawnych w kategoriach jakby w osobnej kategorii, czy gdzieś tam ich szufladkować, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka i każdy z nas gdzieś tam na swojej drodze życia może stać się osobą niepełnosprawną, więc to też jest właśnie tragiczne i przerażające. Wracając do tych jeszcze liczb i do tego, że niepełnosprawni w Korei to są zazwyczaj osoby starsze, 38% niepełnosprawnych w Korei to ludzie powyżej 65 roku życia. To też jest niesamowite, że jakby to też jest powiązane ta niepełnosprawność, ten brak czy też niedopracowanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi wiąże się również pewnie z niedopracowaniem systemu emerytalnego, czy w ogóle opieki nad osobami starszymi, o czym wspominaliśmy właśnie w poprzedniej audycji. 32% to ludzie w wieku od 50 do 64 lat, czyli tak naprawdę no to jest niesamowite. Ponad 70% niepełnosprawnych w Korei to są ludzie powyżej 50 roku życia. To jest zatrważające tak naprawdę, czyli i też przestrzega właściwie przed tym, żeby jak najszybciej chyba zająć się tą sprawą w Korei, no bo to na dzień dzisiejszy ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Także no to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o te liczby. Może jeszcze też powiemy jakby o prawie w Korei, jak to wygląda od strony prawnej, opieka czy też w ogóle zajmowanie się sprawą osób niepełnosprawnych. No niby zaczyna się to zmieniać, ale tak jak w Korei różnie to bywa i czasami pewne działania są podejmowane na pokaz i takim działaniem na pokaz jest ustalenie dnia osób niepełnosprawnych, jest to 20 kwietnia. No i ja jestem przekonany i pewnie to potwierdzisz, że no to jest ewidentnie...
Nikt o tym dniu nie wie.
Nikt o tym nie wie, to pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest takie ustalanie dnia po prostu niby, żeby podnosić świadomość Koreańczyków, że niepełnosprawni są wśród nas, ale z drugiej strony to jest takie, nie wiem, pewnie taka kiełka wyborcza któregoś z kandydatów, czy to na prezydenta, czy do parlamentu.
Tak, dokładnie. Z drugiej strony oczywiście istnieją regulacje, które faktycznie zakazują dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. No ale tak już chyba kilka razy wspominaliśmy, w Korei niestety jest tak, że prawo swoje, a rzeczywistość w drugą zupełnie stronę. No i tak jest właśnie też w tym wypadku. Dyskryminacja na pewno istnieje w Korei. To i na pewnym poziomie indywidualnym podejścia Koreańczyków do niepełnosprawnych i o tym też będziemy zaraz mówić, ale nawet właśnie jeżeli chodzi o regulacje prawne. Dlatego, że jeżeli chodzi na przykład o zatrudnienie, to prawo mówi, że zapewnia niepełnosprawnym zatrudnienie w sektorze prywatnym i publicznym w ten sposób, że 3% ogółu zatrudnionych musi być właśnie, muszą to być po prostu osoby niepełnosprawne. Czyli w naszej firmie na przykład jest 33 tysiące osób, więc no, porządna liczba ludzi powinna być niepełnosprawnych.
Ilu? 100 osób? Tak? Nie wiem.
Tak, 120, chyba, około 120 osób. Tak mi się wydaje przynajmniej.
33 tysiące to 1% to jest 330.
Licz, ty mieszkasz, ty robisz w sprzedaży, więc tutaj wylicz może.
330, więc razy 3%, no to jest 1000 osób u was powinno być zatrudnionych jako osoby niepełnosprawne.
Aha, aż 1000, ale to 33 to wydaje mi się, że po to 33 tysiące osób to też chodzi o to, że to są osoby jakby zatrudnione na zasadach tych tymczasowych, tak? Że to nie jest pełne zatrudnienie. Tak. Więc załóżmy 4 tysiące osoby to są regularni pracownicy, no ale to też...
No to i tak są niesamowite liczby, prawda? No to są przerażające liczby. które pewnie u ciebie nie pracują, bo nie wiem, czy widziałaś u siebie jakieś
w życiu, no właśnie chciałam kontynuować ten wątek, że ani jednej osoby niepełnosprawnej w mojej firmie nie widziałam. Nawet nic, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to absolutnie nic nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nawet bramki, przez które trzeba codziennie rano przejść do firmy, nie ma jednej szerokiej bramki właśnie dla
no właśnie, rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi, że nie ma tej szerokiej bramki.
Nie ma. Dokładnie. Więc firmy co robią? Firmy wolą płacić kary niż spełniać te wymagania. Dla nich to jest o wiele tańsze niż przygotowywanie infrastruktury, niż konieczność jakby nauczenia pracowników współpracy z osobą niepełnosprawną. Koszty właśnie takie wewnętrzne przewyższają te kary. No i dlatego firmy po prostu wybierają płacenie różnego rodzaju grzywien. I tak tutaj znowu statystyka ciekawa, że w USA 6 tysięcy osób pracuje jako osoby niepełnosprawne, które wspomagają właśnie ten system opieki dla osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj właśnie o sektor publiczny, a w Korei tego rodzaju osób jest tylko 129, więc możemy sobie wyobrazić, jaka to jest różnica. No oczywiście jest więcej ludzi w Stanach Zjednoczonych, no ale 129 osób, no to jest śmiech na sali przy 50-milionowym społeczeństwie. Z drugiej strony ja myśląc o tym temacie właśnie chciałam tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, którą zauważyłam podczas takich codziennych wiadomości o 12 w południe. Ja zawsze jestem wtedy na sali gimnastycznej, no i właśnie tylko wtedy tak naprawdę oglądam telewizję. I właśnie na koniec wiadomości jest taki sektor Senhual Newsy, czyli takie wiadomości
życia wzięte.
Dotyczące życia codziennego, tak, coś takiego. Więc tam są różnego rodzaju nowinki technologiczne, o jedzeniu, o zwierzętach, no tego rodzaju rzeczy. I ten właśnie segment prowadzi dziewczyna na wózku inwalidzkim. I to jest chyba jedyna publiczna osoba, którą ja znam, która właśnie w telewizji występuje. Nie wiem, czy ty widziałeś, bo ty więcej oglądałeś telewizji. Nie wiem, czy widziałeś jakieś osoby niepełnosprawne w koreańskiej telewizji?
Nie, wiesz co, nie. Znaczy, tak, telewizję oglądałem więcej, nie widziałem osób niepełnosprawnych, natomiast zauważyłem, że na niektórych programach, też nie pamiętam, ale też tego bardzo mało, jest ta osoba gdzieś tam w rogu ekranu, która jakby tłumaczy na język migowy, ale to też bardzo sporadyczne przypadki. A te na wózku nikogo nie widziałem.
No właśnie, jeżeli ciągle mówimy o tym prawie, to jak w Korei ocenia się, czy kategoryzuje się, tak brzydko powiem, osoby niepełnosprawne? Jest to taka dosyć kontrowersyjna sprawa, dlatego że cały ten system pomocowy, jeżeli chodzi o system społeczny, oparty jest na sześciostopniowej gradacji, przy czym żeby dostać jakąś ocenę, otrzymać jakąś klasę niepełnosprawności, pod uwagę bierze się 16 różnych podkategorii i ta ostateczna ocena jest po prostu uśredniana, co budzi duże kontrowersje, dlatego że tak naprawdę wcale nie musi ona odzwierciedlać faktycznego stopnia niepełnosprawności danej osoby. I w Polsce chyba jest podobnie, znaczy, z tego co wiem.
W Polsce jest podobnie, znaczy ja tutaj też nie znam dokładnie szczegółów, ale w Polsce też istnieje ta gradacja stopnia niepełnosprawności. W Polsce są trzy stopnie, niepełnosprawność znaczna, umiarkowana i lekka. No i jakby to też w Polsce przekłada się na właśnie uprawnienia do jakichś zniżek, ulg, ale również do zasiłku, także... I w Polsce też się jeszcze jakby ta niepełnosprawność ściśle wiąże, jeżeli chodzi tutaj o osoby dorosłe, o niezdolność do pracy. Czyli jakby też ta niepełnosprawność, czy jakby jakiś problem zdrowotny, też przekłada się tutaj też na weryfikowanie niezdolności do pracy. Co za tym idzie, jakiś zasiłek, czyli jakby rekompensata tego, że dana osoba nie może pracować. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce akurat to całkiem...
W Korei właśnie...
Tylko pozwól mi dokończyć, tylko właśnie chciałem powiedzieć, że w Polsce to chyba może nie działa idealnie, ale działa chyba jakoś to działa, bo z tego co rozmawialiśmy wcześniej, to w Korei to działa trochę inaczej, prawda?
Tak, dokładnie. Ten stopień niepełnosprawności, takiej największej niepełnosprawności, to jest ta klasa 1-2 w skali sześciostopniowej. I tak naprawdę tylko te osoby mogą uzyskać pomoc trzeciej osoby, czyli po prostu jakiejś pielęgniarki czy asystenta, który pomaga się danej osobie poruszać, czy no po prostu nawet zjeść posiłek i tak dalej. No i właśnie w tej kategorii osoby te otrzymują trochę wyższe zapomogi, trochę inne benefity mają, ale tak naprawdę w tym momencie jest tych osób jedynie 55 tysięcy. Mówiłeś wcześniej, że ogólnie jest tych osób niepełnosprawnych jest 2,7 miliona prawie, więc kategoria ta najwyższa, gdzie faktycznie osoby mogą skorzystać z jakiejś wymiernej pomocy ze strony państwa, tych osób jest tylko 55 tysięcy, więc to jest naprawdę minimalny odsetek. No oczywiście z tego powodu, tego, że ta ocena jest uśredniana i często jest to robione nie bezpośrednio, ale jak na podstawie jakichś tam dokumentów, bez sprawdzenia takiego bezpośredniego stanu danej osoby, z tego powodu ma miejsce wiele protestów. Tutaj był taki głośny protest po tym, jak tak zwany pan Song, tak się na niego mówi tutaj, żywcem spłonął w swoim domu, po prostu nie był w stanie się ruszyć z miejsca podczas pożaru, który wybuchł. I on miał ogólnie tą kategorię 3, czyli po prostu nie kwalifikował się, żeby uzyskać pomoc trzeciej osoby. Tak naprawdę mówiono, że on mógł powiedzieć tylko tak lub nie. No i nic innego nie mógł robić. Tak naprawdę żył tylko ze względu na dobroć wolontariuszy. No i po prostu z tego powodu, no i z całego powodu tej gradacji, tego systemu jest bardzo dużo protestów, ale jak do tej pory nic w tym zakresie nie zrobiono.
Tak, rzeczywiście ta pomoc państwowa ma dużo braków, jakichś tam niedociągnięć i jakby już też mówiąc bardziej konkretnie, no to wygląda to słabo. Minimalny taki zasiłek właśnie dla osoby niepełnosprawnej to jest 91 200 łonów na miesiąc. To są dane z 2012 roku. No to jest 300 zł. Gdzie 300 zł w Korei tak naprawdę to są żadne pieniądze. Na miesiąc to jest w ogóle jakieś przerażające.
Tak, to nie można nawet czynszu administracyjnego opłacić, tak. a już nie wspominając jakieś tam specyficzne leki czy pomoc osoby trzeciej i tak dalej, specjalistycznej pomocy, rehabilitacji na przykład.
Tak. No znaczy to jest ten minimalny zasiłek. A maksymalny nie jest dużo lepszy, bo to jest tam niecałe 500 zł. No 500 zł to jest tak samo. No, ledwo starczy właśnie na ten czynsz administracyjny pewnie w jakimś mieszkaniu, a co dopiero na życie, jedzenie, leki, tego typu rzeczy. Te obostrzenia do tego, żeby też ubiegać się o zasiłek, też są bardzo, powiedziałbym, absurdalne. Mogą się ubiegać o zasiłek osoby, jeżeli to jest osoba samotna, to jej dochód nie może jej przekraczać dochód 530 tysięcy koreańskich łonów, czyli to jest niecałe 1500 zł, znaczy trochę ponad 1500 zł. Osoba pozostająca w związku małżeńskim, to COVID-y dochód nie może przekraczać 848 tysięcy łonów. No, ja dostawałem więcej stypendium w Korei, no to jest w ogóle, za takie pieniądze w Korei nie da się żyć, jeżeli to ma być dochód na dwie osoby, kogoś pozostającego w związku małżeńskim. Na koniec roku 2013 osób z kategorią tą właśnie 1-2, czyli tą najtrudniejszą, było 364 500, ale tylko 16% otrzymywało pomoc asystenta czy pielęgniarki w rzeczywistości, więc to też no pokazuje, jak to wszystko nie działa, albo jak to jest też. No nie, te wszystkie działania nie są skierowane tak naprawdę ku temu, żeby tym ludziom służyć, czy pomagać, czy zabezpieczać ich właściwie życie, bo ta historia pana Songa pokazuje przykład tego, że ta niepoprawność działania systemu może prowadzić nawet do ludzkiej śmierci. Ponad 85% ludzi w Korei, niepełnosprawnych osób w Korei, utrzymywana jest przez swoje rodziny. To jest też przerażające,
odsetek
że...
Odsetek ogromny po prostu, tak.
Tak, że tak naprawdę można tylko liczyć w Korei, jeżeli się jest niepełnosprawnym, na niczyją inną pomoc, tylko na rodzinę. Natomiast za chwilę przejdziemy do tematu, jak rodziny często reagują na osoby niepełnosprawne, czy na sytuacje, kiedy to ich właśnie to nieszczęście dotyka, że w ich rodzinie jest osoba niepełnosprawna. To, co jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, to, że obcokrajowcy, i tutaj ja nie chciałem ciebie, nie wiem, czy pocieszyć, czy zmartwić, ale obcokrajowcy rezydujący na stałe w Korei również mogą ubiegać się o takie same prawa jak Koreańczycy, jeżeli chodzi o zasiłki i jakieś ulgi, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne.
No to mnie pocieszyłeś.
Życzę ci oczywiście jak najlepiej, bo tutaj można tak trochę to, że tak powiem, żartem jakoś przedstawić, natomiast no to jest straszne. To jest straszne. Tym bardziej jeszcze jakby biorąc pod uwagę to, jak obcokrajowcy czasami są traktowani w Korei, to komuś tak przytrafi. A jeżeli ta osoba jeszcze jest niepełnosprawnym obcokrajowcem, który z jakiegoś kraju, który jest w ogóle dyskryminowany w Korei, no to już jest w ogóle masakra. Taka osoba może mieć naprawdę duże problemy.
Tak, myślę. No, wiesz co, my tak cały czas mówimy, że to jest straszne i w ogóle, ale z drugiej strony są osoby niepełnosprawne, które są o wiele szczęśliwsze od nas samych. W sensie takim, że potrafią, ponieważ są niepełnosprawne, potrafią dostrzec drugą stronę życia i cieszyć się tym, co mają. Także też nie mówmy tak, że osoby takie tylko i wyłącznie jakby zasługują na litość i tak dalej, bo tak wcale nie jest. Osoby niepełnosprawne to są normalni ludzie, tak samo jak ty czy ja. Tego nie chcieliśmy zupełnie nic innego jakby tutaj przekazać, tylko po prostu chodzi o ta sytuacja jakby pomocowa. To jest duży problem i problemem jest infrastruktura i problemem jest to, jak są postrzegani niepełnosprawni w Korei, o czym tak jak mówiłeś, za chwilę będziemy mówić. Ale kontynuując ten temat pomocy państwowej, niepełnosprawni mają dosyć dużo takich unormowanych prawnie różnego rodzaju zapomóg. Na przykład jest to darmowy transport publiczny, czyli osoby niepełnosprawne nie płacą za przejazdy metrem, autobusem i tak dalej. Mogą kształcić się zawodowo. No oczywiście to też jest kwestia, gdzie mogą pójść, jakie są to kursy, dlatego że ja jako obcokrajowiec na przykład też mam możliwość kształcenia zawodowego i od czasu dostaję takie e-maile takie listy z propozycją właśnie udoskonalenia zawodowego jako żona Koreańczyka i na przykład są to tego rodzaju zawody jak manikirzystka albo na przykład kursy szycia czy coś takiego. No, także
ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. Też trzeba wziąć takie rzeczy pod uwagę. Naprawdę.
Oj tam. Myślisz tak?
Ale w ramach hobby, a nie twojej przyszłej kariery zawodowej. W ramach hobby.
No dobrze, zastanowię się nad tym. W każdym bądź razie to też właśnie chodzi o ofertę proponowaną, a nie tylko, że jest taka możliwość. No i co dalej? Niektóre osoby, tak jak mówiliśmy, te, które mają tą kategorię 1-2, mają możliwość otrzymania osobistej opieki. Edukacja, również są szkoły specjalne, oczywiście zaraz będziemy mówić, czy tak naprawdę jest ich dużo, czy mało. Niektóre osoby również dostają kupony na rehabilitację. Ja powiem ci szczerze, że ten temat niepełnosprawności jest trochę mi bliski, dlatego że moja teściowa sama właśnie ma ten jakby statut osoby niepełnosprawnej. Ona po prostu ma trochę problem z biodrem, miała kiedyś tam jakąś operację, no i teraz nie za bardzo może chodzić jakoś tak dłużej i tak dalej. W każdym bądź razie ona również korzysta z tego rodzaju pomocy i na przykład rząd dopłaca jej do opłat parkingowych czy autostradowych, a także na przykład za rejestrację auta. No i osoby niepełnosprawne, tak jak ona, mogą kupić auto napędzane gazem, czyli tym LPG. No to oczywiście wiąże się z tym, że jakby koszty paliwowe są o wiele niższe, z czego ja i Jan bardzo często korzystamy, dlatego że na długie trasy pożyczamy od niej samochód. No i oczywiście parking też jest bardzo przyjemny. Jak wiesz, w Korei, żeby zaparkować, to jest czasami to jest droga przez mękę, a jednak na tych miejscach parkingowych możemy parkować, no bo auto jest oznaczone takim akurat znakiem, więc trochę to, przyznam się, wykorzystujemy. No ale co więcej, osoby takie również mogą dostać dofinansowanie, jeżeli chodzi o rachunki za elektryczność, a nawet rząd współpracuje z sektorem prywatnym po to, żeby wypracować zniżki na usługi internetowe, telefoniczne, a nawet bilety lotnicze. No także coś takiego istnieje. Jak bardzo jest to efektywne, to jest druga sprawa, na pewno trzeba jakieś tam spełnić. Kryteria spełnić, żeby pod to się kwalifikować.
No ale jest to jakieś pozytywne światełko w tunelu, że są też takie rzeczy, gdzie coś tam się w tym kierunku robi, żeby tym osobom niepełnosprawnym ułatwić życie.
Dokładnie. No i tak bardziej z takich bezpośrednich działań. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w Korei posiada 197 niezależnych domów dla niepełnosprawnych. To też nie jest przecież dużo. Ale to są takie po prostu domy niezależne w sensie takim, że każdy ma swój własny kąt, że to nie jest tak, że śpi się w, nie wiem, w sali kilkunastoosobowej. Natomiast takich właśnie placówek zbiorczych, gdzie no po prostu tak jak, nie wiem, w jakimś na biwaku, prawda, tak, takie w jakimś youth hostelu, tego rodzaju placówki, no to jest 685 takich placówek i tam mieszka prawie 2800 osób.
No. No za mało tych placówek. Chyba więcej jest czasami kawiarni w Korei niż placówek dla osób niepełnosprawnych. To, co też ciekawego, bo mówimy o tym pomocy, o pomocy państwa, ale też jest wiele akcji organizowanych przez firmy prywatne właśnie, które gdzieś tam pomagają również osobom niepełnosprawnym. Tak jak to było u mnie w firmie, można było... Pracownicy mogli zakładać takie kółka charytatywne, które skupiały się na pomaganiu danemu celowi. Na przykład właśnie pewne jakieś kółka zajmowały się na przykład pomocą w domach dziecka, niektóre w domach starców, niektóre właśnie w jakichś takich ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym. No i nie wiem, przynajmniej u mnie w firmie wydaje mi się, że to działało całkiem sprawnie i były organizowane co jakiś czas, czy to raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, czasami troszeczkę rzadziej. Takie akcje, gdzie pracownicy zbierali się, organizowali czy to jakieś zbiórki dla tych osób, żywieniowe, czy jakieś takie inne produkty pierwszej potrzeby. I potem się właśnie takimi grupami chodziło do ośrodków opieki nad osobami właśnie potrzebującymi. Ja miałem osobiście okazję być raz w domu starców, a raz byłem w domu dziecka. I to rzeczywiście wydaje mi się ta pomoc taka bardzo, bardzo pozytywna i taka wprowadzająca trochę światła w te ośrodki, które zajmują się pomocą osobom również niepełnosprawnym. I jak to u Ciebie w firmie wygląda?
Wiesz co, teraz u mnie w firmie nie ma czegoś takiego zupełnie. Pamiętam, że jak w 2007 roku zaczęłam pracować w DEU, to była zorganizowana taka zbiórka osób, które chciały po prostu wydawać jedzenie dla osób biednych. I to było właśnie w zimie, przed świętami. My wydawaliśmy jakieś tam kimchi, jakieś tam zupy i w ogóle w tym mrozie i tak dalej. Także to była tylko jedna taka inicjatywa. Natomiast w Samsungu było tak, że niby to było wolontarystyczne, ale jednak każde odgórne zalecenie było takie, że każdy musiał pójść przynajmniej raz w roku i na przykład właśnie tak jak w Twoim przypadku do domu dziecka albo do domu starców i na przykład ja uczestniczyłam w, nie wiem, w takim wyjściu, gdzie musieliśmy wyczyścić takie ogromne łaźnie właśnie dla osób starszych. I w domu dziecka też byliśmy i tam też zajmowaliśmy się po prostu przez jakiś czas dziećmi. Także faktycznie firmy w Korei, szczególnie no jeżeli chodzi o te korporacje przynajmniej, próbują coś zrobić w tym kierunku, no ale to też chyba bardziej jest jakby nakaz rządowy albo chęć poprawy swojego wizerunku być może, niż że jest to po prostu gdzieś tam z, nie wiem, z potrzeb wewnętrznych firmy czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, ale właśnie mówiliśmy wcześniej o tej infrastrukturze. Jak jest infrastruktura przygotowana? I ty teraz jesteś, Leszek, w Polsce. Być może porównasz to, bo jak ja pamiętam, to te 10-12 lat temu w Polsce to też kiepsko wyglądało. Być może teraz już jest inaczej. No w Korei tak naprawdę zaczyna się coś ruszać już pod tym względem. Szczególnie ostatnio ja widzę to bardzo często. Kilka zdjęć rzucimy na nasz fanpage, żeby pokazać, co się w Korei robi. Ale tak naprawdę do początku lat 2000 w Korei tych osób niepełnosprawnych na ulicach raczej nie było widać. To właśnie takie dosyć ciekawe było, że jednak ten ostratyzm społeczny, to wykluczenie również wpływało na to, że te osoby po prostu gdzieś tam albo w jakichś zbiorczych instytucjach zasiadały, albo po prostu były w domu. Wtedy ta infrastruktura dla niepełnosprawnych była bardzo ograniczona. Tak jak mówię, teraz to już się zmienia. W tym momencie, jeżeli chodzi o autobusy, to statystyki podają, że więcej niż połowa autobusów jest już dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tutaj chodzi właśnie o te obniżane autobusy, które mają szczególne rampy na przykład, takie wysuwane. Ja powiem Ci szczerze, że ja tych autobusów jakoś szczególnie nie widziałam. Nie wiem, ale z tego co wyczytałam, to szczególnie te pojazdy jeżdżą na takich wyznaczonych trasach, na przykład tam, gdzie są ośrodki rehabilitacyjne, specjalne szpitale, albo właśnie gdzie mieszkają, gdzie większość po prostu danej społeczności to są osoby starsze. Tak naprawdę jednak, jeżeli ja byłabym osobą niepełnosprawną, no to w Korei poruszanie się autobusem byłoby dla mnie naprawdę przerażające, nawet dla mnie, która jest w kwiecie wieku, powiedzmy, mam siłę biegać za tym autobusem i wskakiwać jeszcze i tak dalej, to i tak jest to straszne. To jednak jest to czasem przerażające, dlatego że pan autobusiarz, pan kierowca często zatrzymuje się, załóżmy, nie wiem, 2-3 metry od krawężnika, trzeba podbiegać, na inne samochody uważać, wszystko oczywiście w rytmie pali-pali, czyli szybko-szybko, autobusy jeżdżą po prostu, kierowcy jeżdżą po prostu jak narwani, przejeżdżają na czerwonym świetle albo zatrzymują się za szybko, więc ta jazda autobusem w Korei to jest naprawdę duże wyzwanie generalnie i duża przygoda, jeżeli ktoś ma okazję tego doświadczyć, więc ja na przykład, no, jeżeli chodzi o autobusy, to ja bym nikomu, żadnej osobie niepełnosprawnej autobusami koreańskimi nie polecała się poruszać. Natomiast co jest ciekawe, to jest właśnie dostęp dla niewidomych. Tak jak ja mówiłam wcześniej, że dosyć dużo jest osób niewidomych w Korei, dużo niewidomych osób widać. I też tak na co dzień na ulicy i ludzi, którzy się gdzieś tam wspinają na Namsan, taką tą główną górę, znaczy główną, w centrum Seulu, nie za wysoką. I chyba z tego powodu ten dostęp dla osób niewidomych jest dosyć dobrze rozwinięty. Na przykład na przystankach jest alfabet Braille'a, w metrze można również to wszystko zauważyć, w windach. Na ulicy mamy taki specjalny, wypukły chodnik z takimi wyrostkami, no tak powiedzmy, żeby osoby mogły po prostu poruszać się w danym kierunku dosyć łatwo. Na przejściach dla pieszych coraz częściej montowane są różnego rodzaju zawiadomienia głosowe. No także to jest chyba takie najprostsze, prawda, dla niewidomych tego rodzaju infrastrukturę przygotować.
Tak, no bardzo dobrze, coraz lepiej też jest przygotowywane metro do tego, żeby też móc ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym, szczególnie też osobom na wózkach. Jest coraz więcej wind, chociaż tutaj też jest takie to wszystko rozmyte, ponieważ pamiętają na pewno nasi słuchacze audycję, kiedy gościem była nasza koleżanka z Polski, Monika, która mówiła, że właśnie przeprawiała się z wózkiem z wózkiem inwalidzkim to jest tak jak z wózkiem z małym dzieckiem, tak? Musi być ta sama infrastruktura, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby można było łatwiej się poruszać, a w Korei nie zawsze to jest dostosowane. Czasami trudno znaleźć takie wejścia, czy też windy. Czasami one są gdzieś tam oddalone. Czasami ruchome schody, chociaż tutaj są czasami wyłączane, na przykład, żeby oszczędzać energię albo tego typu rzeczy. Coraz bardziej chyba się odchodzi od tych wysięgników dla osób niepełnosprawnych, czyli tych takich przymocowanych do balustrady na schodach, które przewożą wózki.
Tak, bo były jakieś właśnie wypadki, jakiś śmiertelny wypadek w ogóle był, to w ogóle już przekracza w ogóle ludzkie pojęcie, ale właśnie na tym wysięgniku był taki też przypadek i dlatego się od tego odchodzi. Mhm.
Natomiast no, istnieją te specjalne bramki, bo ty tutaj mówiłaś na przykład, że w firmie u ciebie akurat nie było, u mnie w firmie też nie było w centrali tego przejścia dla osób niepełnosprawnych, dla pracowników, natomiast w metrze te przejścia szersze są dla niepełnosprawnych. Są też takie specjalne przyciski przy niektórych przejściach, żeby właśnie te osoby niepełnosprawne po naciśnięciu zostały im otworzone te drzwi, czy mogą też zgłosić zapotrzebowanie o pomoc, na przykład, żeby ktoś przyszedł, pomógł im właśnie zjechać na peron, jeżeli nie ma takiej możliwości. No, w samych wagonach też to jest dostosowane, są w niektórych wagonach takie specjalne miejsca, gdzie nie ma siedzeń, gdzie można, powiem, tak dziwnie to zabrzmi, zaparkować wózkiem inwalidzkim. I są też miejsca specjalnie wyznaczone dla osób starszych, osób chorych i również dla kobiet w ciąży. I akurat to jest fajne, bo te miejsca dla osób starszych czy też niepełnosprawnych, one tutaj są bardzo w Korei, powiedziałbym, nie wiem, czy można powiedzieć, przestrzegane, ale w sensie, że nikt tam zazwyczaj nie siada. Siadają tam albo staruszkowie,
tak,
albo jakieś osoby potrzebujące, prawda?
Tak, tak.
Jest też w Seulu kilkaset taksówek specjalnie przygotowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, chociaż na 12-milionowe miasto, gdzie 5%, wcześniej mówiliśmy, ludzi w ogóle szacuje się, jest niepełnosprawnych, no to 400 taksówek to jest w sumie chyba liczba cały czas za mała. Są też specjalne darmowe pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest taka usługa gdzieś tam, gdzie można sobie zamówić taką taksówkę specjalnie na telefon. Natomiast nie zawsze na tych taksówkach można polegać i dostępność też jest ograniczona. Czasami te taksówki właśnie nie przyjeżdżają albo mają za dużo zleceń, więc nie pojawiają się.
Tak, ale to są dwie rzeczy. Te taksówki to są takie wany, to są zwykłe taksówki, które po prostu mają dostosowane do tam jakieś rampy i tak dalej. Za nie trzeba płacić. A teraz to, co mówisz, to są te darmowe pojazdy, to są takie jakby busiki, które mają naprawdę wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i tak dalej. I na nich nie za bardzo można polegać, bo jest ich liczba naprawdę ograniczona i tak naprawdę nie zawsze są dostępne. No bo są darmowe.
Właśnie może nie zaznaczyłem, bo taksówki to są po prostu taksówki takie jak taksówki zwykłe, tylko że za które trzeba normalnie komercyjne, za które trzeba płacić, a ta druga opcja, ta darmowa, to właśnie to już jest darmowa opcja, no i w związku chyba z tym, że też jest to darmowa, to i pewnie zainteresowanie z korzystaniem z tego czegoś jest większe, no i ta zawodność też tutaj występuje.
Dokładnie. No to może porozmawiamy teraz o izolacji niepełnosprawnych w Korei, bo przedstawiliśmy, jaka jest infrastruktura, no ale co faktycznie dzieje się z niepełnosprawnymi? Wcześniej ja mówiłam o tym, że w Korei istnieje prawo, które zakazuje dyskryminacji ze względu na zatrudnienie. Firmy płacą kary, bo no po prostu jest im wygodniej, ale też dlaczego być może nie zatrudniają obcokrajowców? Otóż okazuje się, że obcokrajowców, co ja mówię. Niepełnosprawnych. Dlaczego? Dlatego, że osoby te bardzo często są niestety niewykształcone. No i nawet jeżeli jakaś firma chciałaby zatrudnić te 120 osób, tak jak u mnie, no to być może osoby nie mają odpowiednich kwalifikacji, żeby coś takiego zrobić. Potwierdzają to statystyki, dlatego że wyobraź sobie, 45% osób kończy jedynie szkołę podstawową, czyli już dalej po prostu nie edukuje się, a prawie 16% wszystkich niepełnosprawnych nawet do szkoły podstawowej nie poszło. Więc no te statystyki są naprawdę przerażające i też po prostu unaczniają problem kwalifikacji takich osób no dla zwykłych firm, tak? No bo przecież nawet jak ja bym była na wózku, to przecież mogłabym robić tą pracę, którą robię teraz, nie mogłabym prawdopodobnie jeździć na częste podróże służbowe, tak? No ale muszę mieć do tego kwalifikacje, muszę być wyedukowana. No i to oczywiście tworzy ogromną izolację tych osób niepełnosprawnych. Dalej, liczne, nawet w szkołach, bo oczywiście istnieją szkoły, które są specjalnie przystosowane na przykład dla osób niedosłyszących, no ale po prostu w takich szkołach też dochodzi do naprawdę makabrycznego traktowania i naprawdę sprawa z kilku lat, naprawdę z kilku lat wstecz, to już chyba rozmówiliśmy o tym przy okazji audycji o przestępstwach seksualnych w Korei,
tak,
że właśnie była szkoła dla osób niedosłyszących, szkoła podstawowa, no i tam oczywiście, znaczy nie że oczywiście, ale doszło do jakichś makabrycznych rzeczy, gdzie po prostu osoby były molestowane seksualnie, gwałcone, dwie osoby po prostu zabito gdzieś, zakopano w górach i tak dalej. I tak naprawdę to byli nauczyciele i dyrektor szkoły, którzy dopuścili się tych czynów. I tutaj nie będę za długo o tym mówiła. W każdym bądź razie morał był tego taki, że naprawdę przez kilka lat ciągnięto tą sprawę i to tylko i wyłącznie z tego powodu, że te osoby były po prostu niepełnosprawne, że nie były wiarygodnymi świadkami. I tak naprawdę jedynie to wszystko wyszło na jaw po napisaniu książki przez Gong Ji-young, w 2009 roku. W 2011 wyszedł film na podstawie właśnie jej książki, który nazywa się Dogani. Może ktoś sobie będzie chciał obejrzeć. I dopiero wtedy jakby ta sprawa została na nowo otwarta. W końcu wszyscy zostali tam skazani, bo oni wrócili później do tej szkoły, normalnie dalej nauczali. I po prostu szkoła ta została zamknięta w końcu w 2011 roku. I takich spraw jest naprawdę bardzo dużo. Osoby są izolowane, nie są uznawane za osoby wiarygodne, nie ma dostatecznej ochrony dla osób, które są wykorzystywane, szczególnie seksualnie, fizycznie, które po prostu się bije. Czytałam o kilku takich przypadkach, gdzie ojciec po prostu wykorzystywał seksualnie swoją córkę, został skazany, oczywiście wyrok w zawieszeniu, wracał do rodziny, no i ta dziewczyna musiała ciągle tam żyć z tym swoim ojcem, który prawdopodobnie dopuszczał się takich czynów dalej zupełnie bezkarnie, bo i nie mogła sama obronić się, tak, będąc na przykład na wózku inwalidzkim albo będąc po prostu, nie wiem, chora na Downa, tak? No i w tym momencie takich osób się w ogóle nie chroni. Zupełnie, więc to jest naprawdę straszne.
Tak, kolejną taką rzeczą też jest, myślę, że też, bo wcześniej wspominałem o tej kwestii, że większość osób niepełnosprawnych w Korei to są osoby starsze i często takie osoby starsze oddaje się do domu starców, tak mówiąc, czyli do domów takiej właśnie opieki społecznej. Gdzie oddaje się, czy też rodziców, którzy już gdzieś tam nie domagają, czy też psychicznie, czy fizycznie, dziadków, bo w Korei się unika tego, pomimo tego, że rodzina się opiekuje, w większości przypadków ponad 80% to jest opieka rodziny, ale często te rodziny opiekują się w ten sposób, że płacą też za ośrodki, no takie ośrodki, które się tym zajmują powiedzmy profesjonalnie. Natomiast ja będąc na wolontariacie właśnie z LG, jechaliśmy na tym szkoleniu takim wprowadzającym do firmy, mieliśmy taki jeden dzień, gdzie pojechaliśmy właśnie do takiego domu starców, gdzie właśnie było, nie wiem, może z 30 osób, które tam mieszkały. No i tam atmosfera tego domu była po prostu przerażająca. Naprawdę to było jak z takich w ogóle filmów, jakichś takich thrillerów.
Lot nad kukułczym gniazdem albo coś takiego.
Tak. Coś na takiej zasadzie, że to wszystko, w tym domu było tak szaro, tak ponuro. Ci starsi ludzie tacy przerażeni. No było kilka osób, które właściwie z takiej, właśnie chyba ze względu na wiek, gdzieś tam psychicznie też nie domagały. I gdzieś tam my mieliśmy na zasadzie wspólnego posiłku, też sprzątania tego całego domu i też takiego kontaktu z tymi osobami, które tam mieszkały. No ale gdzieś tam się, ciekawe na ile gdzieś tam było to prawdziwe, na ile trochę pokolorowane, no ale to też jest kwestia tego, czy należy takim ludziom wierzyć w to, co mówią, czy traktować poważnie ich zwierzenia. Natomiast właśnie niektóre tam te babcie mówiły na przykład, że o tej pielęgniarki to nie lubią, bo ona na przykład bije po ręcach, albo że jest taka ostra i że coś tam krzyczy na niej i każe im siedzieć w pokoju i nie wychodzić. Mm-hmm. Albo że jakby nawzajem na siebie też obgadywały się, że ta jest psychicznie chora i w ogóle, że tej babci nie wolno słuchać, czy coś takiego. No i taka ta atmosfera tego miejsca i też to zachowanie takiej pielęgniarek, takie bezuczuciowe, takie oschłe, podejście personelu właśnie do tych pacjentów, no to było takie trochę, powiem Ci, bardzo zastanawiające i też to była taka rzecz, która mnie też zmartwiła i, no i bardzo źle się czułem w wolontariacie tam.
No właśnie, dużo osób jednak właśnie niepełnosprawnych jest gdzieś tam, powiedzmy tak brzydko, upychanych po tych kątach, tak żeby sąsiedzi, dalsza rodzina nie dowiedzieli się, że dana osoba w danej rodzinie jest właśnie osoba niepełnosprawna, czy taka, która po prostu ze względu na wiek, nie wiem, zachorowała na Alzheimera, Parkinsona, cokolwiek. No przecież to są choroby już teraz bardzo powszechne w każdym społeczeństwie, a jednak w Korei istnieją duże uprzedzenia, jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju, przepraszam, tego rodzaju sytuacje. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność fizyczną, no to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Wiadomo, w Korei ta fizyczna perfekcja, ten perfekcyjny wygląd, którego elementy są bardzo jasno określone, czyli jak człowiek powinien wyglądać, żeby został uznany za pięknego, to wszystko jest bardzo takie kategoryczne, prawda? Stąd właśnie bardzo dużo tych operacji plastycznych, tak żeby po prostu dostosować się do tego ideału. Więc jeżeli na przykład ktoś inaczej wygląda, ktoś na przykład, nie wiem, ma zespół Downa, albo jeździ na wózku, albo nie wiem, nie ma ręki, tak, czy coś takiego, no to już po prostu ludzie podchodzą do tego tak z takim przerażeniem, że co to jest, że to jest coś innego, nie chcą jakby zaprzątać sobie głowy tego rodzaju rzeczami, traktując tych ludzi zupełnie, zupełnie inaczej, tak jak, ale to tak samo właśnie jak osoba, która załóżmy jest trochę grubsza, tak, albo osoba, która, nie wiem, nie ma tych dużych oczu, albo, no nie wiem, cokolwiek, to jest taka trochę odizolowana osoba, no a już ta niepełnosprawność to jakby w dwójnasób powoduje odizolowanie takiej osoby właśnie w samych umysłach Koreańczyków. To jest chyba tak naprawdę najgorsze. No i dlatego z tego powodu osoby niepełnosprawne w Korei bardzo często tworzą takie enklawy albo tworzą takie właśnie zbiorowiska z dala od tego głównego nurtu społeczeństwa, stąd tych osób tak dużo nie widać na ulicy. I tutaj świetnym przykładem jest wioska Kotongne. Ja o tym pisałam na swoim blogu w Korei i nie tylko w notce Wizyta papieża, bo papież ostatnio Franciszek podczas swojej wizyty odwiedził tą wioskę. To było dosyć kontrowersyjne, dlatego że to jest taka wioska, gdzie mieszka 5 tysięcy niepełnosprawnych. To są ludzie niepełnosprawni fizycznie, też takie, które są po prostu trochę starsze i po prostu nie domagają też mentalnie. Ale dużo osób porównuje tę wioskę do więzienia, dlatego że tam zawozi się ludzi niepełnosprawnych. Te osoby nie mogą przez 3 miesiące kontaktować się ze światem zewnętrznym, a nawet wychodzić ze swojego pokoju. To jest taka depozytoria, tak na depozytorium właśnie osób niepełnosprawnych, że one są po prostu tam zamykane, nie mają dostępu do telefonu i tak dalej. I jest dużo historii właśnie osób, które chciały się wyrwać z tej wioski, a nie mogły ze względu właśnie na swoją fizyczną chociażby niepełnosprawność. No ale papież odwiedził tą wioskę, no i właśnie to było kontrowersyjne, że odwiedził takie miejsce, a nie inne. Druga rzecz to taka, że no tak jak wspominaliśmy, ta pomoc jest bardzo mała, jeżeli chodzi o państwo. Rodziny bardzo często też no niestety wykluczają niepełnosprawnych ze swoich rodzin, gdzieś tam je zostawiają, może płacą pieniądze, a może po jakimś czasie już nie, dlatego żeby inni na tą rodzinę źle nie patrzyli, że coś jest złego w ich genach i tak dalej, i tak dalej. To będziesz zaraz o tym Leszek mówił. I bardzo często te osoby, jak one sobie radzą? No po prostu tak jak mówiliśmy na samym początku, że albo żebrzą gdzieś na ulicy, właśnie albo na tych, no powiedzmy, deskorolkach, albo gdzieś w metrze. I tak naprawdę żebrzą nie dla siebie na swój indywidualny rachunek, a na potrzeby takiej mafii, która zapewnia im nocleg. No oczywiście to są warunki jakieś tragiczne, na ten temat było dużo artykułów w koreańskiej prasie, jakieś tam zbiorowe, to są jakieś zbiorowe hale, gdzie nie ma podstawowych, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, łazienek i tak dalej, nie ma odosobnionych miejsc, to są ludzie, którzy mieszkają po prostu w takich barakach i one oddają większość tego, co po prostu tych pieniędzy, które zbiorą w środkach komunikacji miejskiej, oddają właśnie do tej mafii. I ty mówiłeś, Leszek, wcześniej, że osoby, dużo osób daje do tego koszyczka te pieniążki, ale wiele osób jednak nie daje, zdając sobie sprawę, że właśnie wspomaga w ten sposób tak naprawdę nie tych niepełnosprawnych, a tą koreańską mafię.
Tak. Myślę też, że dużym problemem w Korei jest to, że generalnie w Korei nie rozmawia się o niepełnosprawności, o tym problemie niepełnosprawności. Ja nie, będąc w Korei, osobiście nie poznałem żadnej osoby niepełnosprawnej takiej, żeby się z nią, nie wiem, poznać, porozmawiać, nie wiem, zaprzyjaźnić. I myślę, że Koreańczycy takich znajomych też nie mają i nie mają jakichś specjalnie kontaktów z takimi osobami. No też właśnie rozmawiamy też o tym podejściu Koreańczyków do osób niepełnosprawnych i to podejście ich też do osób niepełnosprawnych psychicznych też jest dosyć charakterystyczne. W rodzinach występuje taki wstyd, że w danej rodzinie występuje osoba niepełnosprawna psychicznie, bo to znaczy, że coś złego jest w ich genach, czy też we krwi. Że to jakby Koreańczycy bardzo podchodzą do tego też tak nie tyle racjonalnie, nieracjonalnie, bo mówią, że to jest przekleństwo całej rodziny, że to nie jest choroba, że nie wolno o tym mówić, że nie wolno tego pokazywać, przyznawać się sąsiadom, bo to jest jakby wpływa też na cały wizerunek ich rodziny. I tutaj taki przykład właśnie rodziców nastolatka ze schizofrenią, którzy trzymali go przez 2 lata w domu, zamiast się udać z nim do lekarza i szukać gdzieś pomocy, gdzie schizofrenia jest taką chorobą, której gdzieś tam można nie tyle wyleczyć, ale ograniczyć objawy takie nieprzyjemne. Mm-hmm. No, chodzenie do psychologa wśród Koreańczyków to jest zupełnie nienaturalne. Przyznanie się, że ktoś kiedyś był u psychologa z jakiegoś powodu, też myślę, że by bardzo wpłynęło negatywnie na wizerunek danej osoby. To w ogóle problemy jakieś psychiczne, tego typu rzeczy, kiedy cały czas w naszych audycjach powtarzamy, że Koreańczycy nie mogą okazywać swoich słabości, to jest jakby powód do ogromnego wstydu, jeżeli taka osoba w naszej rodzinie się znajduje. W 2012 roku jeden na 6 Koreańczyków miał epizod choroby psychicznej, ale jedynie 15% z tych osób poszło do lekarza szukać pomocy, czyli to też pokazuje, jak Koreańczycy wstydzą się, że mają jakiś problem natury właśnie psychicznej, czy też tego typu rzeczy. Generalnie słabość psychiczna, tak jak mówiłem, jest bardzo źle postrzegana w ogóle w społeczeństwie koreańskim. I tutaj już cały czas mówiłem o niepełnosprawności, ale to słabość psychiczna w Korei jest źle postrzegana nawet w takich najmniejszych rzeczach, w jakichś takich pierdołach, że ktoś czegoś nie jest w stanie zrobić. No to jeżeli takie małe rzeczy są, w takich małych rzeczy, małych jakichś tam problemów podchodzi się z takim dużym dystansem, to co dopiero z problemem, gdzie osoba jest chora psychicznie.
Dokładnie, właśnie istnieje duże tabu, jeżeli chodzi właśnie o chorych psychicznie. O tym się w ogóle nie rozmawia, a już nie daj Boże, jeżeli ktoś jest chory psychicznie w rodzinie, albo nawet nie tam, że chory psychicznie, tak, że trzeba trzymać taką osobę w zakładzie psychiatrycznym na leczeniu, ale no po prostu, jeżeli ktoś ma depresję, albo właśnie, nie wiem, schizofrenię, albo jest dwubiegunowy i tak dalej, no... O tym się w ogóle nie mówi, do tego się nie przyznaje, to jest tabu, to jest coś złego z krwią, z genami i na przykład jeżeli jest taka osoba w rodzinie, to dzieci mogą mieć trudności w wyjściu za mąż czy ożenieniu się, tak? No bo nikt nie będzie chciał mieć takiego obciążenia, powiedzmy, daną chorobą, jeżeli, nie wiem, mają pojawić się tam, nie wiem, wnukowie, tak? I tak dalej. Więc Koreańczycy bardzo, bardzo podchodzą do tego tak pragmatycznie i naprawdę bez żadnej litości, bez zmiłowania, tak powiedzmy. I też właśnie tak jak ty wspominałeś, że nawet jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, porozmawiać u psychologa i tak dalej, ma jakieś, nie wiem, słabsze dni powiedzmy, no to wtedy tak naprawdę Koreańczycy jakby... Nie uznają tego za problem psychiczny, natury psychicznej, a często jak natury fizycznej. I często się zdarza tak, że na przykład załóżmy za granicą, to jest szczególnie właśnie w tych społecznościach koreańskich tak też często praktykowane. Jak mówiliśmy wcześniej, Koreańczycy za granicą tworzą takie zamknięte enklawy z własnymi na przykład kościołami. Mówiliśmy właśnie o Koreańczykach tak, tak. Za granicą, prawda? Też. I tam po prostu czasami, jeżeli ktoś nie wytrzymuje presji życia za granicą, bo Koreańczycy też mają duże problemy z przystosowaniem się do życia za granicą, nie wytrzymuje tej presji i załóżmy ma jakieś problemy, zaburzenia psychosotyczne, czyli po prostu, nie wiem, jakieś widzenia i tak dalej, to idzie zazwyczaj nie do lekarza, a do koreańskiego księdza i ten ksiądz jakby wydaje diagnozę, że jest to problem duchowy, a nie psychiczny, czyli ponieważ jest to problem duchowy, to wtedy po prostu zaleca się jakieś tam egzorcyzmy, jakieś naprawdę straszne rzeczy i zaleca się najczęściej małżeństwo jako lek na tej zasadzie. Także tego rodzaju historii jest dosyć dużo, jeżeli by poszukać w internecie. Oczywiście Koreańczycy do psychologa nie pójdą, a przecież w USA, no to przecież to prawie każdy chodzi, prawda? Do psychologa to nie jest nic wielkiego, żeby sobie z kimś usiąść i pogadać na temat swoich problemów. Drugi taki przykład to też tak zwany chłapiąg. Chłapiąg to chła, czyli ogień, jakiś ogień
złość,
albo złość, tak, złość i piąg, czyli choroba. I to jest trochę przerażające, bo ja znalazłam taką statystykę, że 35% pracowników w Korei zaczyna na tą chorobę chorować w pewnym momencie. Ja się zastanawiam, czy ja będę w pewnym momencie właśnie, czy będę miała ten chłabiąg. Na czym to polega? Chodzi o to, że Koreańczycy oczywiście nie uzewnętrzniają swoich uczuć, najczęściej złości, bo jest to nie przyjmowane dobrze w Korei. I właśnie, jeżeli ktoś jest traktowany niesprawiedliwie, a nie może, nie ma możliwości właśnie skonfrontowania tej własnej złości, nie wiem, wyżycia się, powiedzenia komuś kilku słów, no takiego oddechu, prawda? I wszystko się to wszystko akumuluje, też z tego względu, że w Korei jest, kładzie się duży nacisk właśnie na harmonię, na równowagę i tak dalej. Więc wszystko to się po prostu kumuluje i tak naprawdę zaczyna się to uzewnętrzniać z jakimiś niedomaganiami fizycznymi, czyli na przykład ciągłe zmęczenie, depresja właśnie, bezsenność, tego rodzaju rzeczy. I Koreańczycy ciągle traktują to jako chorobę ciała, a nie chorobę umysłu czy duszy, powiedzmy, na tej zasadzie. I to jest właśnie też bardzo, bardzo ciekawe.
Tak, tym bardziej, że ostatnio właśnie rozmawialiśmy, jak, ale to już tak prywatnie, jak rozmawialiśmy, jak bardzo dużo, jak bardzo duży wpływ ma psychika na fizyczność człowieka, prawda? Że to właśnie gdzieś tam te emocje gdzieś kumulowane w sobie, czy też właśnie niemożliwość odreagowania czegoś, powoduje to, że czasami to się bardzo, bardzo szybko i bardzo intensywnie jakby odzwierciedla w naszym fizycznym samopoczuciu, czy w stanie fizycznym.
Tak, no i właśnie Koreańczycy zamiast po prostu zdiagnozować, co jest tak naprawdę podstawowym problemem, to leczą te objawy fizyczne, czyli na przykład łykają tabletki na bezsenność, albo jakieś tam, nie wiem, piją energetyzujące napoje, tego rodzaju rzeczy, jakiś tam haniak, a nie zupełnie jakby nie próbują skonfrontować tego, co im tam gdzieś tam wewnętrzu siedzi.
Czyli to jest ten błąd leczenia objawów, a nie szukania przyczyny.
Tak.
No i może tylko na koniec taką już zupełnie w ramach ciekawostki, bo to rozmawialiśmy też o niepełnosprawności psychicznej. Chciałbym tutaj powiedzieć o zakładzie dla chorych psychicznie. I tutaj w Korei jest taka jedna historia, która obiegła trochę taką legendą całą Koreę. Ja powiem Ci szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałem, ale przygotowując się właśnie do tej audycji odkryłem to. Chodzi tutaj o szpital psychiatryczny w miejscowości Gwangju, ale w miejscowości Gwangju, który znajduje się w prowincji Gyeonggi-do, czyli to jest tam kilkanaście może kilometrów od Seulu. I to jest, ten szpital nazywał się Gongji-am i ten szpital jest owinięty taką mgłą tajemnicy. Znaczy są dwie wersje, bo ten szpital teraz już chyba już prawie 20 lat będzie, jak on został opuszczony. I są dwie wersje. Oficjalna wersja jest taka, że tam był problem w ogóle z kanalizacją i w ogóle z utrzymaniem tego budynku, również jakimiś tam funduszami, z jakąś taką infrastrukturą tego budynku i ten szpital w pewnym momencie został opuszczony i właściciel gdzieś tam, który był właściciel tego szpitala, gdzieś tam wyjechał do Stanów i to zostało jakby opuszczone. Nie wiadomo, co się tak naprawdę, bo nikt nie mówi o tym, co się stało z pacjentami tego szpitala, natomiast zostało to pozostawione w takim stanie, w jakim było, czyli nie zostały tam żadne rzeczy, dokumentacja, ubrania, łóżka, materace, nie zostało to wyniesione, tylko zostało to samemu sobie. Natomiast druga historia jest taka, że ten szpital został zamknięty i opuszczony ze względu na falę niewyjaśnionych śmierci pacjentów, że pacjenci co jakiś czas umierali z niewyjaśnionych przyczyn i ten szpital właśnie został z tego powodu zamknięty. Do dzisiaj można tam się udać. Ten szpital jest ogrodzony drutem kolczastym, nie wolno tam wchodzić, ale z tego, co czytam też na kilku blogach, jest możliwość gdzieś tam przejścia przez płot i chodzenia po tym szpitalu. Podobno rocznie jest nawet do 1000 nieoficjalnych tak zwanych odwiedzin. Tak, czyli ludzie wybierają się tam, może powinnaś namówić Ujanga, ja też się sam zastanowię przy następnej wizycie, żeby się tam nie wybrać. To jest w ogóle tak, tam stoi po prostu budynek tego szpitala, czy kilka budynków, gdzie jak się wejdzie do środka, to tam są normalnie na wieszakach wiszą fartuchy lekarzy, można znaleźć jakieś zapiski o pacjentach, no tego typu różne tego typu rzeczy. Po prostu jak z jakiegoś horroru, po prostu jakiegoś takiego psychodelicznego. No mówią też, że ten szpital jest w ogóle nawiedzony.
To historia.
Ciekawe, w internecie
wpisując Gongji-am, G-O-N-J-I-A-M, szpital ten, to można znaleźć właśnie zdjęcia z tego szpitala. No, wygląda to jak naprawdę z jakiegoś masakrycznego horroru, naprawdę. Ale to tylko tak w ramach ciekawostki.
No właśnie, bo jednak chorzy psychicznie tacy, którzy muszą być trzymani właśnie w odizolowanych środkach, to jest już zupełnie inna historia i na ten temat w Korei też jest dużo do opowiedzenia, no ale to jednak to jest jakby zupełnie inna kategoria, tak? No bo niepełnosprawni, tak jak już wcześniej mówiłam, to są zwykli ludzie, tacy jak my, którzy potrafią funkcjonować w zwyczajnym społeczeństwie, tylko po prostu mają trochę albo i bardzo utrudniony to funkcjonowanie.
Tak, no i utrudnione. Myślę, że gdzieś tutaj możemy tą ciekawostką zakończyć dzisiejszą audycję. Podsumowując, można powiedzieć, że te koreańskie poglądy i nastawienie do osób niepełnosprawnych można świadomie tutaj określić jako negatywne, bardzo negatywne. W związku z tym życie osób trwale niepełnosprawnych w Korei można wiązać się z wieloma trudnościami i przykrościami, nie tylko dla samych osób niepełnosprawnych, ale też dla ich rodzin. Dodatkowo członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, myśląc, że niepełnosprawność wpływa bezpośrednio na status społeczny ich rodziny, czy też samych tych osób, doprowadzają często do patologicznego ukrywania tych chorób i chorych, gdzieś tam właśnie, jak przed chwilą wspomnieliśmy, w swoich rodzinach, czy w jakichś ośrodkach. No i takie nietypowe i kontrowersyjne zarazem podejście Koreańczyków do niepełnosprawności ma swoje korzenie w jakichś tam starych wierzeniach właśnie, że wpływ na zdrowie i zdolności życiowe ludzi ma to, gdzie oni mieszkają, czy gdzie się urodzili, gdzie byli pochowani ich rodzice. I jest taka filozofia, to się nazywa geomancja, czyli to, że wróżenie z ziemi, czyli to, skąd się człowiek wywodzi, to, gdzie są pochowani jego przodkowie, w jakim miejscu na ziemi się urodził. No i właściwie niepełnosprawność często w Korei, co też jest zatrważające, jest tłumaczona nie jakimiś tam deformacjami genetycznymi, czy też medycznymi wyjaśnieniami, ale jest tłumaczona jako wynik grzechów popełnionych w poprzednim wcieleniu lub też działaniem jakichś złych duchów, że tak jak wcześniej też już wspomnieliśmy, że to jest jakby przekleństwo dla całej rodziny, czy dla danej osoby.
Dokładnie. No dobrze, więc może zakończymy właśnie tym podsumowaniem dosyć takim pozytywnym, tak. No niestety tak jest akurat w Korei. W następnym tygodniu będziemy rozmawiać o czymś o wiele bardziej przyjemnym, na pewno bardzo ciekawym dla tych osób, które chcą przyjechać do Korei, które może uczą się języka koreańskiego, bo będziemy właśnie mówić o hangulu.
Tak, o hangulu, czyli języku koreańskim, alfabecie koreańskim, który obchodzi swoje święto, które jest świętem dniem wolnym od pracy, ale to będziemy o tym mówić szczegółowo już w następnej audycji. To święto było całkiem niedawno, także zapraszamy serdecznie na już bardziej pozytywną audycję za 2 tygodnie.
Tymczasem jeszcze chciałabym zaprosić na nasze blogi Leszka Yellow Inside, mój w Korei i nie tylko, no i może do przyjrzenia moich 2 książek w Korei zbiór esejów oraz Za rękę z Koreańczykiem. Do zobaczenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.